TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
To jest program Owczarek, w którym porozmawiamy o kryminalistce przyszłości. Mogą się pojawić tematy, wątki, które dla niektórych osób są drastyczne. Więc jeżeli ktoś na przykład, taki jak na przykład zgon, albo czas zgonu, albo robaki. Więc jeżeli ktoś jest wrażliwy na tego rodzaju kwestie, tematy, to uprzedzam lojalnie, że można coś innego w tym czasie robić. Goście dzisiejszego programu to pani profesor Aneta Lewkowicz, kierowniczka Zakładu Badań Sądowych, Katedra Prawa Karnego, Materialnego i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, serdecznie witam państwa.
I pani Martyna Czarnomska, doktorantka w tymże zakładzie. Dzień dobry.
Dzień dobry, również witam serdecznie.
Zacznijmy może od daktyloskopii, jeżeli mogę. Kiedyś byłem ofiarą takiego włamania. To już wyparłem dawno terapię i tak dalej, ale pamiętam, że przyszło dwóch panów policjantów i jakąś sadzą w ogóle wszystko pomazali, więc po prostu byłem cały brudny. Ja mówię, po co ta sadza, o co tu chodzi? A, bo tutaj będziemy zdejmować linie papilarne potencjalnych sprawców. No, to się nie udało. Oczywiście zawsze się wiadomo, że się nigdy nie ustala w takich, nikogo niczego się nie ustala w takich kwestiach. Ale pani profesor Aneta Lewkowicz mówi, sadza, jakieś proszki, to już jest przeszłość, to jest passé, to jest XX wiek, a my jesteśmy w XXI wieku i teraz mamy nowe substancje, nie tylko takie, które dają nam tę całą wiedzę, którą mieliśmy wcześniej, ale dają nam całą masę nowych informacji, jak rozumiem, z tych samych śladów.
Nie do końca. To te środki, o których pan mówił, które są używane w sposób powszechny na miejscu zdarzenia do ujawniania śladów daktyloskopijnych, są złe, dlatego że one dalej są w użytku i są potrzebne. To wszystko zależy od tego, z jaką powierzchnią mamy do czynienia. Ślad daktyloskopijny, czyli odbitka palca na powierzchni, to jest ślad kryminalistyczny, który zawiera informacje o miejscu zdarzenia, o jego przebiegu, o jego uczestnikach. W tym przypadku zależy nam na potwierdzeniu tożsamości osoby, czyli po prostu na jej identyfikacji. I największa trudność to ujawnienie śladów na różnego rodzaju materiałach, dlatego że materiały wpływają na wizualizację. Nam chodzi o to, żeby ujawnić, zwizualizować minucje, czyli linie papilarne, a dokładnie rzecz biorąc działamy w zakresie zawartości substancji potowo-tłuszczowej, która tworzy taką odbitkę palca na powierzchni. I są metody dedykowane powierzchniom chłonnym, porowatym, i są metody dedykowane powierzchniom niechłonnym, nieporowatym. Prawdopodobnie te metody, o których pan mówił,
czyli ta sadza,
były dedykowane powierzchniom niechłonnym, czyli na przykład szkło, plastik,
tak,
metal.
Potwierdzam.
Dokładnie. I one dalej są w użytku i jak najbardziej są bardzo dobre. Natomiast bardziej problematycznym, tak, bardziej problematyczną powierzchnią jest powierzchnia chłonna. Można powiedzieć wręcz trudną powierzchnią jest na przykład powierzchnia chłonna, taka jak papier termiczny, ponieważ oprócz struktury, która jest samym papierem, zawiera w sobie również barwniki. W związku z czym te barwniki mogą się aktywować podczas ujawniania takiej odbitki i powodować zaczernienie tej powierzchni, czyli tracimy ślad. I tutaj nasz zakład zajmuje się właśnie wspieraniem innowacji w zakresie tworzenia nowych metod, które będą likwidować te problemy. Wspieramy techników kryminalistyki na miejscu zdarzenia, wprowadzamy metody w zakresie ujawniania śladów daktyloskopijnych, ujawniania DNA śladowych ilości, które znajdują się w takim śladzie daktyloskopijnym, jak i również szacowaniem czasu zgonu na bazie substancji, które znajdują się w śladzie daktyloskopijnym.
Czas zgonu, no do tego wrócimy, ale wspomniała pani o DNA. Jakie jest prawdopodobieństwo, że to DNA wskaże właściwą osobę?
Miejsce zdarzenia jest unikatowe. biegły sądowy z zakresu daktyloskopii zajmujący się analizą takiego śladu...
Kłania nam się brak ustawy o biegłych, dobrze.
Z zakresu analizy śladu daktyloskopijnego w połączeniu również z biegłym z zakresu analizy DNA, czyli genetykiem sądowym, będą odpowiadać na pytania organu procesowego. To nie biegły sądowy, nie technik kryminalistyki odpowiada za przebieg procesu, za to, czy ślad kryminalistyczny będzie materiałem dowodowym w sprawie. Natomiast porusza pan problem dość bardzo istotny, ponieważ miejsce zdarzenia jest miejscem, gdzie śladów daktyloskopijnych jest mnóstwo. Podobnie DNA. Siedząc tutaj, rozmawiając, zostawiamy po sobie mnóstwo DNA. Natomiast na czym my się skupiamy? Na tym, że ktoś nas zapyta, ktoś, czyli na przykład prokurator, czy możemy potwierdzić tożsamość danej osoby, że ma ona związek z miejscem zdarzenia. I mówimy też o przeniesieniu pierwotnym, czyli nie ma tej osoby, natomiast mamy materiał porównawczy od osoby i materiał porównawczy z miejsca zdarzenia.
Kiedyś w jakimś filmie widziałem, oczywiście to jest fikcja, ale może nie, że ktoś, kto się przygotowywał do jakiejś czynności niezgodnej z prawem, właśnie zabezpieczył się, żeby nie zostawiać żadnych śladów DNA. Tam się w czymś wykąpał, coś tam założył, jakieś kombinezonie i rękawiczki. Możliwe to jest?
Nie. To znaczy, wszelkie zabiegi, które uprawiamy świadomie w celu niepozostawienia śladów na miejscu zdarzenia, na pewno zwiększają prawdopodobieństwo, że nie zostanie potwierdzona nasza tożsamość. Natomiast pytanie, czy jesteśmy na tyle szczelni, że na przykład w trakcie zdarzenia nasza rękawiczka nie zostanie uszkodzona.
Albo jesteśmy, dowód osobisty nie wypadnie.
Tak. Czy jesteśmy na przykład na tyle pewni, że ta rękawica zewnętrznie nie została dotknięta wcześniej przez nas? Czy nie leżała na ubraniu, na którym znajdowało się nasze DNA?
Matko,
więc sytuacja jest bardziej skomplikowana niż myślimy. Natomiast nasz zespół badawczy działa w zakresie analizy tak zwanego touch DNA, czyli nas interesuje bardzo niewielkie ilości materiału genetycznego. I w ostatnim naszym patencie, zgłoszeniu patentowym, potwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie przy równoczesnym ujawnianiu śladu daktyloskopijnego doprowadzić do pełnego profilowania DNA, tak, dwa w jednym, DNA z odbitki palca na poziomie 10 nanogramów. No to już jest naprawdę niewiele.
Dużo, chociaż jedno dotknięcie wystarczy?
Tak, jedno dotknięcie wystarczy, żeby wykonać pełen profil. Co więcej, nasz materiał genetyczny nie był zdegradowany pomimo wszelkich działań, które dotyczyły wizualizacji śladu daktyloskopijnego. Dla nas 10 nanogramów DNA na jedną odbitkę to jest bardzo mało, a dla genetyka sądowego to jest wystarczająco.
Dzisiaj w programie Owczarek ustalamy czas zgonu. W filmach zwykle denet lub denatka ma na przegubie zegarek i czas zgodu, ale to tak nie działa. Nie zawsze tak działa, rzadko tak działa. Goście to pani profesor Aneta Lewkowicz, kierowniczka Zakładu Badań Sądowych, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański i pani Martyna Czarnomska, doktorantka w tymże zakładzie, która namówiła robaki, żeby pomogły jej w ustalaniu czasu zgonu. Na czym to polega? O co chodzi?
Znaczy, jeżeli mówimy o wykorzystaniu owadów w naukach sądowych, to mówimy ogólnie o entomologii sądowej, tak? I tutaj ich rola, może nie ich rola, ale są pewną wskazówką, na podstawie której możemy szacować ten czas zgonu, bazując na stadiach rozwojowych i kolejności pojawiania się tych owadów na zwłokach, czyli sukcesji owadów. Ale mogą one być również wskazówką co do innych parametrów związanych ze zgonem, poprzez specyficzność środowiska, w jakim żyją, mogą na przykład wskazywać nam o relokacji zwłok i fakt, że pewien gatunek jest specyficzny dla warunków leśnych, a zostaną zlokalizowane na zwłokach, które zostały odnalezione w warunkach mieszkalnych w środku miasta.
Tam ktoś był na spacerze.
mógł ktoś być na spacerze, albo możemy tutaj wskazywać, że w jakiś sposób miał związek ze środowiskiem leśnym. Także tutaj owady mogą dostarczyć nam dużo informacji, nie tylko szacowanie czasu zgonu, relokacja zwłok. Natomiast samo zagadnienie szacowania czasu zgonu jest dużo szersze i ciekawsze. Jak tutaj moglibyśmy rozmawiać pewnie dużo dłużej.
Rozmawiajmy.
Aktualnie wykorzystywane metody są metodami przede wszystkim inwazyjnymi. I nasz zespół wyszedł z propozycją metody szacowania czasu zgonu bazującego na metodach spektroskopowych z zakresu spektroskopii molekularnej i transferze energii występującej pomiędzy biomolekułami, które są w składzie wspomnianej przez panią profesor substancji potowo-tłuszczowej z odbitek naszych palców dłoni.
A gdyby to przetłumaczyć na język ludzki?
Czyli na naszej powierzchni skóry mamy pewną substancję i ta substancja składa się z różnych komponentów. One w jakiś sposób i oddziałują między sobą i informacje o tych oddziaływaniach my staramy się przetłumaczyć na orientacyjną czas zgonu. Oczywiście w pewnym zakresie czasowym. Tutaj musimy uwzględnić...
Lata? Czy... 2026.
Wiadomo, że i w idealnym scenariuszu moglibyśmy to sprecyzować 21:37. Do godzin, a nawet minut. Natomiast tutaj większe badania statystyczne i oczywiście zawężenie grupy badawczej, uwzględnienie pewnych czynników środowiskowych. Tak, miejsce zbrodni, samo ciało znalezione na miejscu zdarzenia już jest bardzo skomplikowanym środowiskiem, które musimy uwzględnić. Temperatura panująca na miejscu zdarzenia, ekspozycja na warunki środowiskowe, wilgotność, ekspozycja na promieniowanie słoneczne. Wszystkie te parametry wpływają na jakość naszego materiału badawczego. I tutaj musimy postarać się zawęzić te wszystkie wpływy, żeby wypracować jak najlepszą procedurę i zaimplementować ją w realnej pracy badawczej.
Czyli krótko mówiąc, to wszystko, co jest dostępne, te dane, które są dostępne, staramy się jak najwięcej tych danych zebrać i przeanalizować, a nie jest tak, że jest jakieś nowe magiczne urządzenie, że wchodzimy cyk, cyk, cyk i wszystko nam się wyświetla?
To znaczy...
Pani profesor Aneta Lewkowicz.
Tak, to znaczy, jeżeli mówimy o szacowaniu czasu zgonu i tym, czym zajmuje się nasz zakład, to skupiamy się na czasie zgonu do 48 godzin. I nasza metoda dedykowana jest przede wszystkim na przyszłość.
W sensie, że ustalanie granica tolerancji jak gdyby z 48 godzin?
Tak, tylko chodzi chodzi o dokładność, że chcemy zwiększyć w tych 48 godzinach, zwiększamy dokładność szacunkową. Czyli czy po 12 godzinach nastąpił zgon, czy po 18, czy po 28 godzinach. O to chodzi w naszej metodzie. Natomiast my myślimy o potrzebach związanych na przykład z masowymi katastrofami. Kiedy mamy, możemy mieć do czynienia z rozczłonkowanymi ciałami. I w tym przypadku mamy na przykład dłoń i po śmierci możemy mówić o wydzielinie pośmiertnej. Oto, jak padło pytanie, co to jest substancja potowo-tłuszczowa. U osoby żywej mówimy o substancji potowo-tłuszczowej, a u osoby zmarłej do 48 godzin po śmierci możemy dalej mówić, że jest to substancja potowo-tłuszczowa. I wykorzystując to, co powiedziała już Martyna, to ze względu na skład tej substancji potowo-tłuszczowej my możemy szacować ten czas zgonu do 48 godzin, ale dodatkowo też możemy potwierdzać tożsamość tej osoby. Czyli ta metoda poszerza identyfikację, czy jest to kobieta czy mężczyzna. Mówimy o płci biologicznej i mówimy też o przedziale wiekowym, co na pewno będzie...
Z jaką dokładnością?
Na razie jesteśmy na etapie prób środowiskowych. Jeżeli mówimy o wieku, to osoba młoda, w średnim wieku i starsza. Czyli podajemy przedziały czasowe do 30 lat, do 60 i powyżej 60. Czy na razie to nie jest ogromna...
Czy jak ktoś ma 31 lat, to już jest w średnim wieku? Już widzę duży problem z tą metodą.
Nie.
Trzeba przesunąć znacznie więcej kategorii, podkategorii.
Tak, nasze badania opierają się przede wszystkim na badaniach podstawowych. W przypadku szacowania czasu zgonu podjęliśmy współpracę z Zakładem Medycyny Sądowej i otwieramy się na badania środowiskowe. Dzięki temu mamy próbki środowiskowe, czyli mamy substancję potowo-tłuszczową od osób zmarłych. Kolejnym etapem są badania już aplikacyjne i stworzenie pierwszego prototypu urządzenia, który już powstał. Natomiast, żeby zwiększyć dokładność naszych działań, musimy mieć bardzo dużą liczbę prób środowiskowych i teraz działamy w tym kierunku.
Czy te próbki potowo-tłuszczowe przychodzą co, w takich fioleczkach czy kropelkach?
Na razie działamy w roztworze. Czyli...
Ale...
Objętość 2,5 ml. Na takiej objętości działamy. Docelowo chcemy działać bezpośrednio na substancji potowo-tłuszczowej, która znajduje się na ciele, czy też na fragmencie ciała osoby zmarłej.
No dobrze, gdyby na przykład pobrać 2 ml substancji potowo-tłuszczowej...
Nie pobieramy tak dużo. Pobieramy znacznie mniej. Używamy wymazówki, czyli dokonujemy wymazu z powierzchni ograniczonej powierzchni. Ta ograniczona powierzchnia oczywiście w badaniach musi być powtarzalna.
Jest jakaś najlepsza powierzchnia? Która jest najlepsza?
Dłoń obecnie.
Dobra, czyli bierzemy na przykład wacik, pyk, pobieramy. I co można z tego wyczytać?
Odczytujemy różne informacje. Między innymi, jeżeli uda nam się zebrać też odbitkę z takiej powierzchni palca, mamy pierwszą informację co do potwierdzenia tożsamości tej osoby, jeżeli znajdowała się w bazie, tak? Jeżeli są jej ślady daktyloskopijne. Druga sprawa, w tej odbitce i w wydzielinie pośmiertnej, tudzież substancji potowo-tłuszczowej jest DNA tej osoby i być może innych osób. To też się może zdarzyć, bo pojęcie kontaminacji, zwłaszcza w masowych katastrofach, występuje. I kolejna sprawa, o których mówiliśmy, każdy z nas ma biomarkery w tej substancji. Czyli substancja...
Co ja, co pił?
To są chęci naszych dalszych działań badawczych. Czyli identyfikowanie osoby po składzie substancji potowo-tłuszczowej. Tam jest bardzo duża liczba informacji, które nas doprowadzą do potwierdzenia tożsamości.
A nie boi się pani, że na przykład w przyszłości będzie tak, że nie wiem, człowiek idzie do sklepu, albo do banku, albo do pracy i naciska klamkę, wchodzi, a tam już wszystko zostało zbadane i wzywa go szef i mówi słuchaj, bo tutaj wczoraj wieczorem wciągałeś kokainę. Ale jak to, szefie, w ogóle ja byłem w kościele. No nie, tutaj dotknąłeś klamki, już mamy zainstalowane czujniki.
Metody badawcze, które my proponujemy, dedykowane są szeroko pojętemu wymiarowi sprawiedliwości i obowiązują, stosowanie tych metod obowiązują ramy prawne. My nie dedykujemy tych metod dla codziennego użytku. Poza tym, żeby móc korzystać z tych metod, trzeba mieć odpowiednie kompetencje. Na przykład w przypadku urządzenia, które ma być do szacowania czasu zgonu, przede wszystkim ma wspierać lekarzy medycyny sądowej, ale również prokuratora na miejscu zdarzenia.
Rozumiem. A owady? Co z tymi owadami?
Tutaj nie wiem, jakie informacje jeszcze mogę uzupełnić.
Bo jak słyszymy owady i miejsce zdarzenia, to myślimy od razu o wiadomym filmie. Czyli Silence of the Lambs.
Znaczy, wydaje mi się, że są też one takim może mocnym punktem wyjściowym, przyciągają uwagę. Jest ich dużo, jakby cała ta biomasa, która się pojawia na miejscu zdarzenia w środowisku zwłok, na pewno jest bardzo interesującym obiektem badawczym. Natomiast tutaj na pewno osoby, które to robią, muszą mieć mocne nerwy. Musimy uwzględnić, że oczywiście te larwy w jakiś sposób, larwy, owady, żywią się też tym ciałem.
I pani to bada?
Znaczy ja tutaj badania z zakresu entomologii sądowej zakończyłam na etapie studiów magisterskich. Aktualnie jesteśmy skupione na spektroskopii molekularnej w Zakładzie Badań Sądowych na Wydziale Prawa Administracji. Natomiast jednak była to część mojej kariery naukowej.
Jak się przezwycięża taki naturalny odruch, żeby, nie wiem, nie zemdleć albo coś?
Znaczy, wydaje mi się, że możemy zadać to samo pytanie osobom, które oglądają horrory albo filmy o seryjnych mordercach, tak? Takie sceny występują.
Albo obrady Sejmu.
Bardzo drastyczne porównanie, ale no wydaje mi się, że to zależy od predyspozycji danej osoby, tak? Tutaj raczej osoby o słabych nerwach, wydaje mi się, że wybieranie akurat kierunku entomologia sądowa mogłoby być lekko ryzykowne, natomiast tutaj, no mówię, indywidualna kwestia.
Mm. Czyli zmierzamy w kierunku takiej kryminalistyki przyszłości, gdzie właściwie taka ta wczorajsza, powiedziałbym, kryminalistyka, to trochę jakbyśmy po ciemku się poruszali, a teraz wszystko będzie wiadomo już niedługo. Tak wywnioskowałem, pani profesor.
Współczesna nauka, współczesne możliwości, rozwój metod badawczych, jak i również kompetencje, ogromne kompetencje naukowców z różnych dyscyplin, z różnych dziedzin sprawiają, że jesteśmy w stanie identyfikować, doprowadzać do analizy jakościowej i ilościowej na poziomie bardzo niewielkich ilości tych substancji. Kiedyś pojęcie nanograma było bardzo odległe, dzisiaj to jest wielkość, którą identyfikujemy w bardzo łatwy sposób. Natomiast już nie mówiąc o pikogramach, femtogramach, a jeszcze, ponieważ analiza materiału dowodowego wiąże się z zastosowaniem powszechnych metod, co nie oznacza, że prokurator czy sędzia nie może poprosić o zastosowanie bardziej niekonwencjonalnych, innowacyjnych metod.
Musi oczywiście wiedzieć, że takowe są.
Że takowe są, ale co więcej powiem, dzisiaj rozmawiając możemy się dowiedzieć, że nasz zespół to zespół spektroskopii molekularnej, czyli my analizujemy próbki w bardzo małych oknach czasowych, czyli my jesteśmy w stanie uzyskać różnice w obserwacji na poziomie nanosekundy, czy też pikosekundy. Dokładnie.
Bardzo, bardzo dziękuję pani profesor Aneta Lewkowicz, kierowniczka Zakładu Badań Sądowych, Katedra Prawa Karnego, Materialnego i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, pani Martyna Czarnoomska, doktorantka w tymże zakładzie. Dziękuję serdecznie.